Dzień dobry, chwała Bogu. Jakże się cieszę, że ponownie mogę się z wami wszystkimi spotkać. Zawsze przynosi mi to olbrzymią radość. Zerknąłem na swój kalendarz i zauważyłem, że spotykamy się w Dniu Zielonych Świąt, gdzie mam ten wielki zaszczyt i ten wielki przywilej wygłaszać do was kazanie z okazji Dnia Pięćdziesiątnicy już od roku 2012. Więc dzisiaj, kiedy słuchacie tego zwiastowania, to jest to już 14 raz, kiedy usiłuję powiedzieć coś na temat Ducha Świętego do całego Kościoła Zielonoświątkowego. Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że Kościół potrzebuje świadomie, z całą szczerością otworzyć się na każde dzieło Ducha Świętego. Bo bez Ducha Świętego to możemy jedynie umrzeć. Dlatego potrzebujemy mieć tę głęboką tęsknotę, głęboką świadomość, głębokie pragnienie i niezwykłą otwartość na to, żeby Duch Święty mógł przebywać w swoim Kościele, działać stosownie do swojego pragnienia i po prostu dawać nam siebie poznać. Dla mnie osobiście od samego początku była to przepiękna przygoda, nie tylko polegająca na tym, że wygłaszałem do was kazanie, ale także zawsze cieszyłem się świadectwami, które przekazywaliście, mówiąc mi o tym, że Duch Święty rzeczywiście was dotknął. Słyszałem o wielu osobach, które oddały swoje życie Jezusowi. Słyszałem także o tych, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, ochrzczeni Duchem Świętym. Wielka to była dla mnie zawsze radość. I muszę wam powiedzieć, że każdego dnia, kiedy modlę się o nasz Kościół, pamiętam o tym jednym, żeby prosić Ojca o ponowne wylanie obietnicy Ojca, czyli Ducha Świętego, na to pokolenie, które teraz żyje, które teraz służy, bowiem bardzo potrzebujemy tego cudownego dotyku nieba. Dzieje się pewien cud, bo kiedy otwieramy się na dzieło Ducha Świętego, Pan Jezus powiedział: każdy, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Więc pijemy tyle, ile możemy. Nasza pojemność jest, jaka jest. A potem w nas zdarza się niezwykły cud. Kiedy pijemy od Pana Jezusa, kiedy pijemy dzieła Ducha Świętego, zaczynają wypływać z nas strumienie wody żywej, rzeki wody żywej. Pijemy, czy możemy przyjąć od naszego Pana stosownie do naszej pojemności, a potem wylewają się rzeki wody żywej. Kiedy myślę o Kościele, o naszym życiu, o naszej służbie, to moim wielkim marzeniem jest to, by wylewały się z nas te cudowne rzeki wody żywej i byśmy mogli usługiwać temu pokoleniu stosownie nie do naszych możliwości, bo nasze możliwości są ograniczone. Ale kiedy Duch Święty dokonuje tego cudu pomnożenia łaski Bożej, wylewają się z nas strumienie rzeki wody żywej. Ja mogę wypić trochę, ale potem strumienie wody żywej wylewają się z naszego życia. Dzieje apostolskie mówią, że kiedy Duch Święty zstąpił w Dniu Pięćdziesiątnicy na Kościół, były tam trzy bardzo charakterystyczne zjawiska, które nastąpiły jedno po drugim. Po pierwsze, przyszedł gwałtowny wiatr. Kiedy Duch Święty zstąpił, ten wiatr przyszedł na całe zgromadzenie. On przyszedł do wszystkich wierzących. Potrzebujemy, aby wiatr Ducha Świętego zstępował na nasze zgromadzenia, na nasze nabożeństwa, na nasze spotkania. Tam jest miejsce na działanie Ducha Świętego i przede wszystkim na to jest miejsce, by Duch Święty tam mógł działać jak chce. A potem widzimy, że z tego wiatru działanie Ducha Świętego zamienia się na ogień. I wtedy pojedyncze płomienie ognia spoczywają na każdym wierzącym. Potrzebujemy osobistego napełnienia Duchem Świętym. Nie tylko zbiorowego doświadczenia, ale osobistego doświadczenia Duchem Świętym, bo kiedy mamy to osobiste doświadczenie Ducha Świętego, możemy pójść tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie pracujemy i z tym ogniem Ducha Świętego możemy zwiastować cudowną, dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. A trzecie zjawisko, które wtedy wystąpiło, było następujące. wszyscy zaczęli mówić innymi językami. Z jakiegoś powodu Pan postanowił, że pierwsza rzecz, która musi się zmienić w naszym życiu, to nasz język. Potrzebujemy mówić językiem nieba. Potrzebujemy przestać mówić językiem ludzi. Bo w języku ludzi jest za dużo jadu, za dużo cielesności. Pan pragnie, żebyśmy zaczęli mówić językiem nieba i by ten język nieba zmieniał nasze życie. Bardzo ważne jest to, byśmy o działaniu Ducha Świętego myśleli nie w kategoriach kazania, nie w kategoriach konferencji, nie w kategoriach tylko zrozumienia, ale byśmy myśleli raczej w kategoriach doświadczania Boga. Duch Święty przyszedł, by działać. Niekoniecznie po to, żeby o nim mówić, choć to nie wyklucza się. Natomiast Duch Święty przyszedł po to, żeby działać w naszym życiu. Jak to jeden z ojców naszego ruchu zielonoświątkowego powiedział kiedyś tak. Ci, którzy doświadczyli tego drugiego błogosławieństwa, zawsze się radują. Ciągle się modlą i za wszystko są wdzięczni Bogu. Nie ma dla mnie większej radości niż oglądać Kościół, który jest przepełniony Duchem Świętym. Kościół, który ciągle jest pod wpływem tej Bożej radości. Kościół, który ciągle się modli i Kościół, który ciągle jest wdzięczny. A ja jeszcze dodam od siebie Kościół, który ciągle zanosi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie do tego pokolenia. Dzisiaj razem z wami chciałbym przeczytać Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, wiersze 4 i 5. I muszę powiedzieć, że to słowo żyje we mnie co najmniej od kilku tygodni, bowiem zawsze modlę się i proszę Pana, by wskazał mi, co mam powiedzieć Kościołowi Zielonoświątkowemu i nie tylko, na temat Ducha Świętego i na temat dzieł Bożych. Mam wewnętrzne przekonanie, że Pan Bóg mi coś pokazał i tym chciałbym się z wami podzielić. Czytajmy więc Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, wiersze 4 i 5 i czytam z tłumaczenia Fire Bible. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań Jezus zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Muszę przyznać, że jest to fragment, który dosyć często cytuję i na temat którego zwiastuję. Jezus tutaj mówi: nie oddalajcie się z Jerozolimy. Innymi słowy, nie róbcie niczego, nie przedsiębierzcie żadnych działań, dopóki nie zstąpi na was obietnica Ojca. Tym razem jednak muszę powiedzieć, bardzo zaintrygowało mnie nawiązanie do Jana Chrzciciela. Nawet mogę powiedzieć, przez pewien okres miałem taki dysonans poznawczy. Co ma wspólnego chrzest Jana z chrztem Duchem Świętym, z obdarowaniem Kościoła tą cudowną obietnicą Ducha Świętego? I kiedy tak myślałem, że jest tutaj pewna sprzeczność albo przypadek, uświadomiłem sobie, że w Biblii niewiele rzeczy jest przypadkowych. I Pan Jezus raczej pokazuje nam, że jest tutaj pewna prawda, pewna głębia związana z osobą Jana Chrzciciela. Widzimy więc w Biblii, że to nawiązanie do Jana Chrzciciela spotykane jest dosyć często. Żeby nie przedłużać, powiem, Jan Chrzciciel jest wspomniany tutaj przez Pana Jezusa. Oczywiście sam Jan Chrzciciel mówi: ja was chrzczę wodą, ale po mnie przyjdzie ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. A także apostoł Piotr, kiedy idzie do domu Korneliusza i tam ludzie zostają ochrzczeni Duchem Świętym, wraca do apostołów, by się wytłumaczyć z tego wydarzenia i mówi tak: Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, ale Jezus powiedział: wy po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc chciałbym, byśmy się zastanowili, jakie jest połączenie między pewnymi prawdami dotyczącymi chrztu Jana i chrztu Duchem Świętym. Oczywiście istotą chrztu Jana było wskazanie na Jezusa. Po mnie idzie ten. Następnie istotą chrztu Jana było wezwanie ludzi do pokuty. Albo właściwie ludzie sami przychodzili, żeby wyznać swój grzech i zmienić swoje życie. Po pierwsze, ci, którzy przychodzili do Jana, mieli dość swojego dotychczasowego życia. To jest pierwsza bardzo charakterystyczna rzecz. Oni już nie mieli siły na samych siebie. Ich życie się nie układało. Żołnierze, celnicy, faryzeusze, uczeni w piśmie, ludzie religijni i niereligijni przychodzili do Jana i manifestowali, że mają dosyć swojego dotychczasowego życia. Ich grzeszność i ich plany życiowe zawiodły ich. Oni tam poszli, by zapłakać nad sobą, zapłakać nad swoim postępowaniem. I szli do Jana i mówili: moje życie nie działa. Potrzebuję rewolucji. Potrzebuję głębokiej przemiany. Potem chrzest Jana był wyrównaniem ścieżki do Pana Jezusa. To wyrównanie ścieżki miało polegać na tym, że zwrócą się do tego, który jest Zbawicielem po ratunek. Co ciekawe, kiedy szli do Jana, to czasem musieli przez 40 kilometrów iść na pustynię. Nie pchała ich tam popularność. Nie pchała ich kolejna konferencja. Nie pchało ich do tego zawiadomienie, że oto się spotykają ludzie i tam będzie Bóg niesamowicie działał. Pchało ich coś, co było w ich wnętrzu. Głód i potrzeba zmiany swojego życia. Tam się nic fajnego nie działo. Co najwyżej Jan ich zwyzywał. I mówił: wy pomioty żmij, po co właściwie tutaj przyszliście? Zróbcie coś ze swoim życiem. Szli, żeby się poniżyć. Szli, żeby się ukorzyć. Szli po rewolucję w ich życiu. Nie szli po fajne doświadczenie, ale szli po rewolucję w ich życiu. A chrzest Duchem Świętym, w czym przypomina nam podejście do chrztu Jana? I myślę, że tutaj jest ukryty klucz. Czy chrzest Duchem Świętym w przypadku wielu z nas ma być swojego rodzaju przemalowaniem naszego życia, jakimś odświeżeniem starego życia? Czy może chrzest Duchem Świętym ma być całkowitą rewolucją, bardzo głęboką rewolucją dotyczącą naszego życia? Zapamiętajcie moje słowa. Duch Święty nie przyszedł po to, żeby wytynkować stare, nieprzemienione życie. Duch Święty nigdy nie przyszedł, by przykryć to, co zepsute i złe, żeby teraz było piękne. Duch Święty przyszedł, by dokonać głębokiej rewolucji, by nasze stare życie przeminęło, a rozpoczęło się całkowicie nowe życie. Tajemnica chrztu Duchem Świętym, dlatego może chrzest, zanurzenie, śmierć. Jest tam mowa o tym, że stare życie musi umrzeć, a oto wstajemy i zmartwychwstajemy do nowego życia. Bóg nie łata starych szat nowymi łatami. Pan Jezus kiedyś, gdy mówił o świątyni, kiedy wszyscy podziwiali ją, powiedział: zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. To znaczy, Pan Jezus chciał pokazać, że nie ma zamiaru zachować tej przepięknej, wspaniałej, pełnej złota, pełnej okazałości i wspaniałości świątyni. Ona już nie była Bogu potrzebna. Nastał czas na inny przybytek niebiański. Chrzest Duchem Świętym jest rewolucją, jest głęboką przemianą twojego życia. Kiedy apostoł Paweł spotkał się z Jezusem na drodze do Damaszku, kiedy znalazł się tam w tej swojej podróży życiowej, to możemy zapytać, czy jego życie było odświeżeniem, jakimś oświeceniem, jakimś dopowiedzeniem do jego starego życia? Czy może to była bardzo głęboka rewolucja? Stare umarło, zaczęło się nowe. Może chcesz, żeby było troszkę lepiej niż dotychczas. Może pragniesz doświadczenia Ducha Świętego, żeby było trochę piękniej albo trochę bardziej niesamowicie. Może pragniesz doświadczenia Ducha Świętego, żeby przeżyć coś nadprzyrodzonego. Pierwszy błąd, który popełniamy, fundamentalny błąd, to jest mniemanie, że Duch Święty przyszedł nasze życie ukoronować. Nie. Jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym nie po to, by nasze życie było ukoronowane. Jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym po to, by umrzeć dla naszego życia i prowadzić życie jedynie w mocy Ducha Świętego. Duch Święty nie przychodzi, żeby nas ukoronować. Nie przychodzi, żeby wywyższyć moje imię. Nie przychodzi po to, żeby uwypuklić moje talenty i wskazać na mnie albo na ciebie, namaścić na potrzeby ludzi, żeby wszyscy powiedzieli: ach, jaki on jest namaszczony, ach, jak on słyszy głos Boży. Duch Święty nie przychodzi też po to, żeby dać nam sukces w naszej służbie. Jeśli tak jest, to jest to ostateczna herezja. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 24 wierszu, jeśli nie popełniam pomyłki, być może to jest 12 rozdział, Jezus mówi tak: ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Rewolucja Ducha Świętego to jest ziarno pszenicy, które umiera, które niszczeje. Niszczeje bezpowrotnie. Jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, by być jak ziarno pszeniczne, które dzięki działaniu Ducha Świętego obumiera dla siebie, by potem przynieść błogosławiony plon. I dopiero wtedy zaczyna się życie. Życie w duchu oznacza najpierw stratę. Jeszcze raz to podkreślę. Życie w duchu oznacza najpierw stratę. Niesamowity przykład znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, gdzie jest mowa o kościele w Efezie, o wielkich dziełach, które zostały dokonane przez Boga w Efezie. Jest tam opisane takie ciekawe wydarzenie. Mianowicie, że wszyscy ludzie, którzy posługiwali się czarami i mieli swoje czarodziejskie książki, zaczęli je przynosić i zaczęli je palić. I tam jest powiedziane, że wartość tego wszystkiego wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Poprosiłem AI, żeby przeliczyło mi tę wartość. Posłuchajcie. 50 tysięcy srebrnych drachm. Każda drachma to była dniówka pracownika. Czyli 50 tysięcy dni pracy. Po drugie, można powiedzieć, to było 137 lat pracy jednej osoby. Taka była wartość tego, co Duch Święty zniszczył. Dalej AI powiedziało mi, że przeliczając to na dzisiejsze warunki, byłoby to około 20-30 milionów złotych. I teraz sobie wyobraźcie takie przebudzenie, które najpierw przynosi straty. No czemu tyle dobra się marnuje? Przecież moglibyśmy coś zrobić wartościowego, wysłać kogoś na misję, wybudować kościół albo 7 kościołów, zrobić to czy tamto. Bóg nie żałuje, kiedy przychodzi śmierć do naszego życia, bo ta rewolucja sprawi, że potem plon będzie daleko większy, daleko wspanialszy. A w twoim życiu co umarło, kiedy przyszedł Duch Święty? Kiedy doświadczyłeś chrztu Duchem Świętym, co Duch Święty w tobie zabił, żeby potem ciebie wzbudzić do innego życia? Odpowiedz sobie na to pytanie. Czy chcesz tynkowania, malowania twojego życia, wisienki na torcie, czy głębokiej rewolucji, którą Duch Święty chce w tobie przeprowadzić? Ostatnio czytałem myśli Józefa Piłsudskiego i tam natknąłem się na pewien cytat. Józef Piłsudski mówił, mówiąc o Polakach, którzy pragnęli niepodległości, powiedział tak: Polacy tak bardzo pragną niepodległości, że również pragną, by ta niepodległość kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. Oczywiście mówił to bardzo ironicznie. Kto z nas nie pragnie przebudzenia, a jednocześnie pragniemy, żeby kosztowało nas to 2 grosze i 2 krople potu. Tanie to przebudzenie. Nic mnie nie kosztuje, a ja będę doświadczał czegoś fantastycznego. Nie ma głębokiego i długotrwałego prowadzenia człowieka przez Ducha Świętego, jeśli nie jesteśmy gotowi zapłacić wysokiej ceny. Czasem chcielibyśmy, by Duch Święty stał się towarzyszem naszej podróży. Towarzyszem podróży, który coś dopowie, pobłogosławi, pomoże, ale on nigdy się nie zgadza na to, by być towarzyszem naszej podróży życiowej, bo to nie twoja podróż, nie twoja droga, ale on jest przewodnikiem w jego podróży i w jego drodze. On tu rządzi. Możesz pójść za nim, ale nigdy nie zrobisz go kimś, kto to ci towarzyszy po to, żeby upiększać twoje życie. Czasem Duch Święty prowadzi nas do rzeczy i do czynów, które niekoniecznie muszą się nam podobać. Bo to my chcemy go prowadzić. Uzdrów, daj proroctwo, daj moc czynienia cudów, uwierzytelnij mnie, niech się dzieje. Tylko mojego życia nie dotykaj, tam jest wszystko poukładane, tam jest wszystko jak należy. Możesz mnie ozdobić. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię o Ananiaszu i Safirze, którzy zdecydowali, że w sprawach finansowych, chociaż to dla mnie w tej chwili nie ma znaczenia, jakie to były sprawy, postanowili, że będą kłamać. I tak sobie wyobrażam ich dialog, kiedy podjęli decyzję. Odezwał się Ananiasz do Safiry i powiedział: to co, udajemy? Udajemy. I poszli do kościoła udawać. Udawać, że co? Udawać, że ich Duch Święty prowadzi, ale plany życiowe mieli inne. Udawać, że są w jedności, ale nie byli w jedności. Udawać, że Duch Święty dokonał w ich życiu rewolucji, gdy nic w ich życiu się nie zmieniło. Udajemy? Udajemy. Udajemy, że jestem zanurzony w Duchu Świętym? Udaję. Duch Święty przychodzi, żeby przeprowadzić bardzo głęboką rewolucję w naszym życiu. Ubolewam, że czasem ludzie po doświadczeniu czegoś z Bogiem udają się do siebie, do swojego zboru i są niezadowoleni, narzekają, zrywają relacje z tymi mniej duchowymi, narzekają, powodują podziały. Duch Święty przychodzi, żeby dokonać głębokiej rewolucji. Tak jak to się stało z ludźmi, którzy musieli przez pustynię pójść nad Jordan do Jana, tak i my potrzebujemy być zanurzeni. I to zanurzenie jest najpierw śmiercią, najpierw rezygnacją z siebie, a potem zaczyna się nowe życie i zmartwychwstanie. Ja nie chcę służby, która jest taka sama, w której jestem tym samym człowiekiem. Tylko Duch Święty działa mocniej. Tylko dzieją się cuda. Tak się nie da. I wiem, że nowa jakość w mojej służbie musi oznaczać głęboką rewolucję. Każda nowa jakość w mojej służbie musi oznaczać, że umieram dla swoich dróg, dla swoich pragnień, dla swojego poukładanego życia, po to, by Duch Święty mógł wzbudzić już inne życie, wzbudzić inne duchowe życie. Potrzebujemy tego. Niech Duch Boży nas prowadzi. Kiedyś apostoł Paweł, jak to jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, związany przez Ducha Świętego, postanowił iść do Jerozolimy, mimo że wiedział, że czekają go tam same problemy. Ale to Duch Boży go prowadził. To była ta głęboka rewolucja w życiu samego apostoła Pawła, kiedy mógł powiedzieć, żyję już nie ja. To nie o moje życie chodzi. To nie chodzi o to, kim ja jestem i co mogę, ale o to nowe życie, które Duch Święty chce żyć przeze mnie. Może dzisiaj słucha mnie ktoś, kto się zastanawia, czy pójść drogą służby. Czy poświęcić swoje życie Jezusowi bez zastrzeżeń, bez ograniczeń, bez swoich własnych planów i powiedzieć, Panie, prowadź mnie. Jeśli jesteś dzisiaj gdziekolwiek i słuchasz tego, co mówię do Kościoła, to chcę ci powiedzieć, bez Twojej śmierci nic nie będzie z Twojego życia. Musisz umrzeć dla siebie. Musisz przejść przez tą pustynię. Powstać do nowego życia, by Duch Święty w Tobie mógł żyć. A potem może zostaniesz pastorem. Może zostaniesz ewangelistą. Może się zdecydujesz na ścieżkę rozwoju duchowego. Może pójdziesz do naszej uczelni kościelnej, żeby się uczyć i studiować. Bo Duch Święty nie będzie ozdabiał Twojego życia. On chce Twojej i mojej śmierci, by potem mógł żyć przez nas. Zmierzając już do końca, jeszcze raz chcę podkreślić, że codziennie modlę się o Kościół Zielonoświątkowy, by Ojciec ponownie wylał swojego ducha na nowo i by obdarzył Kościół swoim napełnieniem. To jest moje codzienne błaganie. Pragnę, by Duch Święty działał w niezwykły sposób w naszym pokoleniu w roku 2026. Oczywiście to rodzi następne pytanie, czyli o czym marzę dla naszego Kościoła? Marzę o dziełach Bożych, które nie będą dziełami człowieka i nie będą rezultatem wysiłku człowieka, chociaż nasz wysiłek jest też ważny, ale marzę o cudownych, błogosławionych dziełach Bożych pośród nas, żebyśmy wszyscy zobaczyli je i powiedzieli, Boże, jak ja Ci dziękuję. Ale też marzę o rewolucji Ducha Świętego. Byśmy, przyjmując napełnienie Duchem Świętym, przyjmując chrzest Duchem Świętym, zrozumieli, że oto zaczyna się proces umierania, położenia w grobie naszego starego, zaplanowanego, ułożonego życia i zmartwychwstania do życia w Duchu Świętym, już w Duchu Świętym. Dzisiaj jesteśmy razem na jednym miejscu w naszych zborach. Tak jak na początku. Tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy uczniowie czekali na Ducha Świętego. Nie mam żadnych wątpliwości, że Bóg znowu dla tego pokolenia potwierdzi swoją obietnicę. Oczywiście, że potwierdzi. Nie wiem tylko kiedy, ale oczywiście, że potwierdzi. Zawołajmy więc dzisiaj nie o to, żeby wymalować nasze życie kolejnym fajnym doświadczeniem. Nie prośmy dzisiaj Boga o to, by ozdobił nasze życie Duchem Świętym, ale dzisiaj zawołaj o rewolucję Ducha Świętego. Niech On powywraca te stoliki naszego życia jak chce. Niech powysypuje różne wartości w naszym życiu na podłogę. Niech one runą, niech będą podeptane. Niech będzie podeptane nasze życie, by potem Duch Święty mógł ożywić nas i powiedzieć, a teraz będziemy żyli razem. Ja w Tobie, a z Twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Bez tej rewolucji nic się nie zmieni. Czy chcesz rewolucji Ducha Świętego w Twoim życiu? On czeka na Ciebie, czeka na mnie, czeka na nas, czeka na nasze zbory i może w naszych zborach chciałby poprzewracać niektóre stoliki albo sceny, by On mógł żyć, by On mógł działać. Jeśli pozwolicie, drogie siostry i drodzy bracia, chciałbym dzisiaj zawołać razem z wami do Pana o to, by Duch Święty dokonał tej rewolucji w moim życiu, w Twoim życiu, a także w życiu naszych zborów, naszych agent kościelnych, całego Kościoła. Pragniemy tego. Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i chcę Ci podziękować, że ta obietnica Ducha Świętego jest dla nas i dla dzieci naszych i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I chcę Cię prosić dzisiaj, Ojcze, wylej na nowo Ducha Świętego. To jest wołanie mojego serca dla mnie samego. Daję Ci prawo do rewolucji w moim życiu. Wołam też o moje siostry i o moich braci. Spraw, Panie, żeby nasze życie poukładane doznało poprzewracania tych stolików i mebli. I niech przyjdzie Duch Święty. Niech podepcze wiele wartości naszego życia, abyśmy żyli w Duchu Świętym, przepełnieni miłością, przepełnieni oddaniem. I Panie, błogosławię też wszystkie moje siostry i moich braci i proszę Cię, aby w naszych zborach została dokonana cudowna rewolucja Ducha Świętego. Poprzewracaj nasze stoliki. Poprzewracaj nasze wartości. Dotknij nas, byśmy zobaczyli, że nasze życie często nie prowadzi nas gdziekolwiek, prowadzi nas donikąd. Więc przyjdź i napełnij nas, abyśmy mogli napić się z Twojego Ducha Świętego. A potem z naszego wnętrza niech popłyną rzeki wody żywej. Ojcze, modlę się i z głęboką wiarą dziękuję Ci za Twój dar dla Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, dla wszystkich wierzących w Polsce i błogosławię ich w tym cudownym imieniu Jezus. Amen. Drogie siostry i drodzy bracia, dziękuję za to, że wysłuchaliście mojego serca i mojego zwiastowania. Niech was Pan Jezus błogosławi i do zobaczenia, by rozmawiać o Bożych dziełach gdzieś w kraju. Z Bogiem.